Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko, audycję realizuje Mariusz Siuda.
Chante toujours dans mon cœur lourd.
Sięgamy do książki zmarłego kilka dni temu pisarza Gintera Grasa, książki wydanej w 2006 roku, a zatytułowanej Przy obieraniu cebuli, czyta Piotr Maciejewski.
Czy to dzisiaj, czy przed laty, wciąż nęcąca była i jest pokusa, żeby się ukryć pod maską trzeciej osoby. Kiedy miał już prawie 12 lat, lecz nadal ochoczo siadał matce na kolanach, coś się zaczęło i coś skończyło. Ale czy to, co wzięło początek, co dobiegło końca, da się określić z całą dokładnością? Jeśli o mnie chodzi, to tak.
Czas zapisany trwale w pamięci pisarza.
W ciasnej przestrzeni skończyło się moje dzieciństwo, gdy tam, gdzie wyrastałem, w różnych miejscach, jednocześnie wybuchła wojna. Zaczęła się, nie sposób było tego słyszeć, od salw z dział pancernika i przelatywania bombowców nurkujących nad przedmieściem Nowy Port, położonym naprzeciw polskiej bazy wojskowej na Westerplatte. Ponadto w dalszej odległości od mierzonych strzałów dwóch rozpoznawczych samochodów pancernych uczestniczących w walce o Pocztę Polską na gdańskim Starym Mieście i zupełnie blisko od doniesień w naszym radio, odbiorniku dla wszystkich, który stał na kredensie w bawialni. W mieszkaniu na parterze trzypiętrowej kamienicy czynszowej przy ulicy Labesa we Wrzeszczu obwieszczono koniec moich dziecięcych lat.
Profesor Hubert Orłowski, numer jeden polskiej germanistyki, literaturoznawca. Myślę, że też znajomy Gintera Grasa. Znaliście się panowie?
Oczywiście, że się znaliśmy. Powiem nieskromnie, że rozdział poznański w polskiej recepcji Gintera Grasa jest dość znaczny, o czym Gdańsk zapomina. Mówię o Wrzeszczu właściwie, o mieście rodzinnym Grasa i o Uniwersytecie Gdańskim. I tu muszę zajrzeć głębiej do studni przeszłości, jak powiedziałby Tomasz Mann. Mianowicie do moich pierwszych nie tyle kontaktów, co aktywnych prób sprowadzenia Gintera Grasa do Polski. Nie w sensie dosłownym, ale w sensie jego tekstów. Jak pani znakomicie wie, były z tym ogromne trudności. Przecież Blaszany Bębenek nie mógł się ukazać. Długie, długie lata ukazał się potem w drugim obiegu. Z tym, że złośliwi twierdzą, że kawałkami poszczególnych rozdziałów Blaszany Bębenek ukazał się, gdyby wszystko połączyć ze
sobą, to byłaby
w tych oficjalnie ukazujących się tygodnikach, miesięcznikach i tak dalej, i tak dalej.
Bębenek był już w odpowiedniej pozycji. Niebiańsko lekko igrały pałeczki w moich dłoniach i z czułością w przegubach kładłem na mojej blasze kunsztowny, wesoły takt walca, który rozbrzmiewał coraz natarczywiej, przywołując Wiedeń i Dunaj. Aż na górze temu i owemu bębenkowi landsknechtów spodobał się mój walc tak, że płaskie bębny starszych chłopców bardziej czy mniej zręcznie podchwyciły moją przygrywkę. Byli tam co prawda nieprzejednani, którzy nie mieli słuchu, którzy nadal walili bum-bum i bum-bum-bum, gdy mnie chodziło przecież o takt na 3/4, tak lubiany przez lud. Już Oskar omal nie zwątpił, kiedy nagle fanfarom coś zaświtało, a i piszczałki zapiszczały o modrym Dunaju. Tylko obaj kapelmistrze od fanfarzystów i doboszy nie uwierzyli w króla walca i wywrzaskiwali swoje dokuczliwe komendy, ale ja ich złożyłem z urzędu. To była teraz moja muzyka i lud był mi wdzięczny.
Kontynuujemy rozmowę z profesorem Hubertem Orłowskim o poznańskich związkach z Ginterem Grassem.
Mały pierwszy sukces to jest antologia opowiadań niemieckich. Tu właśnie mam przed sobą. Antologia wydana przez PIF w roku pańskim 1974. I tam udało mi się przemycić jedno opowiadanie Güntera Grassa. Nie wiem, czy cenzor machnął ręką, bo na Grassa był przecież zapis jednoznaczny, negatywny, prawda? Wydawanie to jest opowiadanie, takie sympatyczne opowiadanie, wspomnienie Moja zielona łąka. No i to jest mały taki triumf, nie wiem czy z cenzurą, ale na pewno na rzecz Güntera Grassa.
Ładnie to nawet wydali, prawda?
Tak, tak. To była taka seria w ogóle antologii opowiadań różnych europejskich.
A to była antologia opowiadań RFN.
RFN, tak. W tym sensie nie NRF, nie wiem czy pani jeszcze, nie, pani tego nie pamięta. Kiedyś oficjalnej polszczyźnie nie było Republiki Federalnej Niemiec, tylko była Niemiecka Republika Federalna, żeby Niemcy nie występowały jako rzeczownik, tylko Niemiecka Republika Federalna, więc tu udało się też w tym podtytule RFN.
Antologia opowiadań RFN.
RFN. To jest dzisiaj być może śmiesznostka, prawda? Ale wtedy to boje się toczyły.
Dlaczego był taki zapis na Güntera Grassa?
Zapis na Güntera Grassa do końca to nie jest wyjaśnione. Ja mam własne zdanie na ten temat, mogę się podzielić. Mianowicie podobno już, bo przecież tekst był tej grubawej powieści, był w całości przełożony i miało to się ukazać w czytelniku. I potem podobno zbawić się w to. To znaczy oburzyli się ci, którzy się uważali za właściwych gdańszczan, patriotów gdańskich, że w opisie obrony Poczty Polskiej no niezbyt patriotycznie są pokazani nasi pocztowcy, bo to byli głównie przecież pocztowcy, którzy się tam bronili. Oni bronili tej poczty, strzelali, ale między odpieraniem jednego ataku, a drugiego to grali w karty. No prawdziwy patriota polski przecież nie może grać, tylko musi cały czas myśleć o tym, prawda, jak bronić ojczyzny. Ale nie wiem, czy to jest do końca prawdziwe. W każdym razie zapis był, no i potem to się tak jakoś uogniło.
Oskar leżał. A Jan Broński, mój słodki, niebieskooki wuj, nie uniósł nawet nosa, kiedy ten ptasi łeb z przetrąconym kulasem i wodnistym, bezrzęsym spojrzeniem odepchnął mnie tuż przed metą. Rzucił w ten kąt za workami z piaskiem. Nie znaczy to, by Oskar płakał. Wzbierała we mnie wściekłość. Tłuste, biało-niebieskawe, bez okie robaki mnożyły się, szukały pożywnej padliny. Co mnie obchodziła Polska? Co to było? Polska. Polacy mieli przecież swoją kawalerię. Niech więc sobie jeżdżą konno. Całowali dłonie pani, spostrzegali zawsze za późno, że pocałowali nie znużone palce pani, lecz nieuszminkowany wylot lufy haubicy. A wtedy ona już zdążyła wystrzelić, panna z rodu Kruppa. Wtedy cmoknęła wargami, naśladując nieudolnie, a mimo to wiernie odgłosy bitwy, jakie słyszy się na kronice filmowej. Obrzucała główne wejście poczty niejadalnymi, wybuchającymi cukierkami. Chciała zrobić wyłom. Chciała przez rozwaloną halę nadawczą dobrać się do schodów, żeby już nikt nie wbiegał na górę, ani nie zbiegał na dół.
Günter Grass no, uważał się za Danzingera, prawda? On to zawsze podkreślał.
Ależ tak, oczywiście, oczywiście.
W wywiadzie przeprowadzonym przez Małgorzatę Rybczyńską w 1992 roku Grass stwierdził:
moje rodzinne miasto Gdańsk nie było nigdy prapolskie, tak jak nigdy nie było praniemieckie. Powinniśmy wyjść od faktów historycznych. Przed wiekiem XIX nie było jasno sformułowanego pojęcia narodu. Gdańsk był w średniowieczu i w baroku europejskim miastem otwartym. Życzyłbym sobie, aby i takim stał się teraz.
Und ich wünschte mir, dass das Gdańsk von heute wieder so offen werden würde, wie es mal gewesen ist.
To jest wolne miasto Gdańsk. Tak, tak,
próbował i tego to się trzymał do samej śmierci. Tak. Zresztą część jego rodziny nie wyemigrowała. Byli tak zwani Kaszubi polscy z jego rodziny.
Ze strony
on
matki.
Się nawet często podobno prywatnie narzekał, że gdy przyjeżdża, to oni się dopominają, żeby ich wsparł jako wybitny pisarz, również dysponujący markami, a potem walutą euro. Więc skarżył się, podobno prywatnie, ale nie chcę go obmawiać.
A oni się pewnie skarżyli na to, że jest skąpy.
A oni się skarżyli, że jest skąpy. Tak, tak, to się zgadza. Ale to jest drobiazg, to o czym w tej chwili opowiedziałam, tylko pokazuję na tym przykładzie, że od czasu do czasu udawało się coś nawet przeciwko temu systemowi cenzury coś zdziałać.
On też pisał o wydarzeniach w Gdańsku w 70 roku.
Tak, tak.
I wtedy też cenzura bardzo ostro zareagowała.
Zareagowała, tak. Dlatego też się bałem, bo mówimy o roku 74, prawda? To jeszcze były przecież świeże w pamięci wydarzenia. No więc udało się. Ale to, co najważniejsze, to uważam, że to jest pierwszy doktorat honoris causa, nie Uniwersytet Gdański, tylko Uniwersytet
Poznański
imienia Adama Mickiewicza.
Pan był recenzentem?
Ja byłem laudatorem. Promotor. Pozwoliłem sobie przynieść tak zwaną białą książeczkę. Oczywiście, jak pani być może pamięta, no, rozgorzały spory. Mieliśmy rok 90, a więc o cenzurze już nie było mowy, ale ugrupowania, czyli pojedynci politycy, zwłaszcza z ugrupowań młodzieżowych, uznali, że ze względów ideologicznych nie należy Grassowi na polskiej uczelni, niezależnie od tego, jaka ona by nie była, gdzie ona by nie była, nie należy mu się ten tytuł, nie należy mu się ten zaszczyt. Jest ta dokumentacja samego przebiegu, poczynając od wniosku, bo należy, jak pani wie, zawsze wystąpić do Senatu, by Senat wstępnie przegłosował. Potem przychodzą dwie co najmniej opinie znanych profesorów z innych uczelni i potem debata trwa też na forum Senatu. I to wszystko jest tu odnotowane w tej dokumentacji, a po drugie wszystkie głosy publicystyczne. I zarzuty były, że jest przekorny wobec Pana Boga, a on jest przecież z wychowania jest katolikiem, prawda?
Günter Grass był katolikiem?
Tak, tak, oczywiście.
Ale przekonania miał lewicowe zdecydowanie.
No a co jedno drugiemu musi przekonać?
No tak, on to podkreślał, dlatego
ale tak, tak, oczywiście, oczywiście, tak.
On deklarował swoją lewicowość.
Trwało to dość długo. Na pierwszym brałem w tym udział, byłem zapraszany jako rzecznik nadania mu tego doktoratu, bo uważałem, że był on najpoważniejszym rzecznikiem spraw polskich w tych już zjednoczonych, a wcześniej w Republice Federalnej Niemiec i że to mu się należało. Natomiast sprawy kontrowersyjne możemy omawiać, bo cały czas mówimy w tej chwili o Grassie jako o ideologu, a nie mówimy o wielkim
pisarzu,
powieści o pisarzu.
Przykład dobrego pióra Güntera Grassa, nieco ironiczny opis polskiej kawalerii w blaszanym bębenku.
Och ty szalona kawalerio, uganiająca się konno w poszukiwaniu czarnych jagód, z lancami, które zdobią biało-czerwone proporczyki, szwadrony melancholii i tradycji, szarże jak z obrazka, przez pola pod Łodzią i Kutnem, Modlin zamieniony w twierdzę. Uch, co za cudowny galop. zawsze podczas zorzy wieczornej. Wtedy dopiero szarżuje kawaleria, gdy pierwszy plan i tło prezentują się wspaniale, bo bitwa jest malownicza, bo śmierć jest dla malarza modelką. Konie stają dęba, potem padają. Ułani łasują czarne jagody, głogi. Kulki toczą się i pękają, wywołują swędzenie, bez którego kawaleria nie zerwie się do szarży. Oto ułani, znowu ich świerzbi, zwracają konie ku stertom słomy. To także tworzy obraz i zbierają się za dowódcą. W Hiszpanii ma on na imię Don Quixote. Tu jednak nazywa się Pan Quixote. Jest rodowitym Polakiem o smutnej i szlachetnej postaci, który wszystkich swoich ułanów nauczył całować kobiecą dłoń z konia. A oni teraz stale całują przepisowo dłonie śmierci, jak gdyby była kobietą. Lecz przedtem zbierają się, mając za sobą zorzę wieczorną, bo nastrój stanowi ich rezerwę. Przed sobą niemieckie czołgi, ogiery ze stadnin Kruppa von Bohlen und Halbach. Szlachetniejszych rumaków człowiek nigdy nie dosiadał. Lecz ten na pół hiszpański, na pół polski, zabłąkany w umieranie rycerz, pełen fantazji Pan Quixote, zbyt pełen fantazji, opuszcza lance z proporczykiem, zaprasza biało-czerwono do ucałowania dłoni i woła, aż zorze wieczorne, aż bociany na dachach klekoczą biało-czerwono, aż wiśnie wypluwają pestki, woła do kawalerii. Na koń, szlachetni Polacy, to nie są stalowe czołgi, tylko wiatraki albo owce. Zapraszam was do ucałowania dłoni. A wtedy szwadrony ruszały cwałem na szarozielone skrzydło stali i dodawały zorzy wieczornej jeszcze trochę czerwonawego blasku w dali. Proszę wybaczyć Oskarowi ów końcowy rym, a jednocześnie poetyczność tego opisu bitwy. Byłoby może najlepiej, gdybym przytoczył straty liczbowe polskiej kawalerii i podał tu dane statystyczne, które niezwykle sucho wspominają tak zwaną polską kampanię. Na żądanie mógłbym jednak zrobić tu gwiazdkę, zapowiedzieć przypis, a mimo to pozostawić poetyczny opis.
Z satysfakcją pani zacytuję głos, jeden z głosów w drugiej rundzie na posiedzeniu naszego Senatu. Padnie tu nazwisko pani dobrze znane, mianowicie pani profesor Zofii Trojanowicz, która jest jak gdyby takim, mi się wydaje, dobrym autorytetem, bo niektóre związki akademickie, studenckie zarzucały, że no właśnie te ideologiczne i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pani profesor Trojanowicz zabrała głos i to są protokoły. Tu nie ma żadnej fikcji w tej dokumentacji, tylko tu są wszystkie wystąpienia, poczynając od rektora Marcińca poprzez dziekana profesora Zgółkę i moje jako laudatora i potem dokumentacja, oczywiście te dwie recenzje profesorów i również wszystkie głosy polemiczne. Także to nie jest wyczyszczona dokumentacja i tak dalej. No i byliśmy zaproszeni, ja i pani dyrektor Instytutu, pani profesor Połczyńska i pytano nas o zdanie w tej czy w innej materii, wypowiadaliśmy się i zacytuję ten głos pani profesor Trojanowicz, bo sądzę, że ona trafiła w sedno tej kwestii. Docent wtedy jeszcze, pani docent, doktor habilitowana Zofia Trojanowicz, cytuję z protokołów, opowiedziała się za uchwaleniem omawianego wniosku w sprawie doktoratu. Przeciwstawiła się sposobowi argumentacji zastosowanej przez oponentów. Powiedziała, że przy jej zastosowaniu nawet Adam Mickiewicz nie otrzymałby doktoratu honoris causa. Miał on bowiem szereg zastrzeżeń do papieża Piusa IX, a Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego znajdowały się na indeksie książek zakazanych. Wprowadziła pani profesor, i myślę, że to było bardzo mądre, miarkę taką historyczno-literacką. Pokazała, że wielkiego pisarza trzeba oddzielić to, co jest jego głównym nurtem, od tego, w czym się możemy różnić i mamy prawa do tego, no ale nie zniżajmy całej tej dyskusji, tej debaty do drobiazgów, bo w tym momencie stanie się przyznawanie doktoratu sprawą czysto polityczną, a jednak uniwersytet jest czymś innym, aniżeli instytucją czysto polityczną, prawda, partyjną, może tak bym jeszcze
powiedział. Nie powinno się mieszać nauki z polityką na 100%.
Oczywiście, że jest zawsze nauka.
Ale zdarzyło się w historii uniwersytetu i w historii poznańskiej germanistyki, zdarzyło się, że dostała żona polityka niemieckiego, Margot Honecker, doktorat honoris causa w latach 70.
Nie pamiętam. Ale proszę nie mieszać do tego germanistyki. Myśmy nie mieli z tym nic wspólnego.
Myślałam, że to można oskarżać państwa.
Nie, myśmy nie występowali. Nie. Więc
a kto to przyznał Margot
Honecker? Ja myślę, że prawo, Honecker. Że Wydział Prawa mógł. Proszę zajrzeć do... Bo to są
tak skojarzyłam to tutaj, korzystając z obecności pana profesora, chciałam zadać.
Na pewno nie. My możemy się za wiele rzeczy wstydzić, ale za panią Margot nie, z pewnością nie.
Która do dziś wierna jest socjalizmowi,
tak.
W Chile głosi swoje przekonania. Nie wiem, czy żyje, ale jeszcze kilka lat temu żyła.
Na pewno przeżyła męża, prawda, pana Eryka.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene.
Gościem spotkań z kulturą jest profesor Hubert Orłowski, wybitny znawca literatury niemieckiej. Wracając do Gintera Grassa, który urodził się w Gdańsku, zmarł w Lubece, w Polsce był podziwiany, też oskarżany.
Tak.
W momencie, kiedy wyszły grzechy jego młodości, to niektórzy wręcz chcieli odebrać mu honorowe obywatelstwo Gdańska, prawda? No, ja się nad tym zastanawiałam. Miał 17 lat, jak wstąpił do Waffen-SS, czyli właściwie był bardzo młodym człowiekiem. Myślę, że tak długo tego nie ujawniał, bo potem uznał, że jest to powód do wstydu.
Domyślałem się, że pani o to mnie również zapyta, więc zamykamy, jeżeli dobrze zrozumiałem, ten tak zwany epizod poznański.
Ale bardzo, bardzo ważny.
Nie, bardzo ważny. Myślę, że nie tylko dla nas, ale również dla Günthera Grassa. Znów nieskromnie powiem, że gdy otrzymał wysokie wyróżnienie, mianowicie Nobla Literackiego, to zostałem na uroczystość, jak gdyby zamknięcia tego w Lubece, w tym przepięknym ratuszu. Nie wiem, czy pani kiedykolwiek...
Nie byłam.
To radzę pojechać nie tylko ze względu na marcepany, które są tam świetne, ale również, żeby obejrzeć tą przepiękną północno-niemiecką, no nie tylko niemiecką, gotycką architekturę, prawda? Wymieniła pani Lubeckę. No właśnie, Lubecka, Gdańsk. No to są wszystko północnoeuropejskie miasta przepiękne i zostałem zaproszony jako ten promotor jego. Był pan prezydent Gdańska. Mogłem kilka słów wypowiedzieć. Było mi bardzo przyjemnie, ale wtedy oczywiście, ma pani rację, nie było jeszcze tego zamieszania, nieważne jak to nazwiemy, wokół grzechów młodości, jak pani to eufemistycznie nazwała. Mnie, kiedy to się stało, mianowicie kiedy on sam o tym opowiedział w jednym z tych wywiadów dla FAZ, dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wtedy przebywaliśmy z żoną nad morzem i nagle telefon. Nagle telefon z redakcji przekroju. Czy może się pan wypowiedzieć na ten i ten temat? No ja zdębiałem, bo byłem w ogóle oderwany w tej przyrodzie polskiej od spraw dnia codziennego, politycznych i tak dalej. Powiedziałem, żeby dała mi pani jeden, dwa dni do poszperania, o co właściwie chodzi. Poszperałem i dokonałem porównania wczesnej biografii Richarda von Weizsäckera i Günthera Grassa.
Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart with me, Lily Marley.
Richard von Weizsäcker, nieżyjący już prezydent Republiki Federalnej Niemiec, w Polsce wysoko ceniony, również ze względów moralnych, polityczno-moralnych. Kilku polityków naszych odbierało z jego rąk wysokie odznaczenia niemieckie, podkreślam to, ze względu na to, że był dla nich partnerem godnym, żeby przypinać do piersi naszych polityków wysokie odznaczenia. I w tym moim tekście dokonałem porównania biografii młodego Richarda von Weizsäckera i młodego Günthera Grassa. I zadałem na koniec, myślę, że nie tylko retoryczne pytanie. Richard von Weizsäcker był, bo już nie żyje, o 6 czy 7 lat starszy od Günthera Grassa. Günther Grass 27, Richard von Weizsäcker 22, chyba 31. Günther Grass z takiej właściwie drobnomieszczańskiej rodziny, bez żadnych tradycji, nic przeciwko Kaszubom z Gdańska Wrzeszcza, ale nie była to na pewno inteligencja, ani taka, ani siaka. On wychowywany, socjalizowany w tej rodzinie. Gdańsk był rzeczywiście, mówią to znawcy przedmiotu, którym nazizm kwitł. Nazizm kwitł po 1933 roku. Oni tylko czekali na to, żeby Adolf Hitler ich wreszcie wziął w swoje objęcia. Trzeba to brutalnie powiedzieć. Zresztą ta ludność polska, chyba to było 20-30 maksimum. Reszta to była przynajmniej sympatiami, co zresztą w tym blaszanym męku widać. Richard von Weizsäcker, włącznie ze swoim bratem, uczęszczał do najlepszych szkół niemieckich, bo jego tata był wysokim urzędnikiem, czy nawet wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie Republiki Weimarskiej, tylko III Rzeszy. Proszę o tym pamiętać. I oni mieli sposobność w późnych latach 30. wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii na uniwersytety i do Francji. I wrócili do III Rzeszy i kiedy nastał dzień 1 września, czyli dzień napadu na Polskę, to obaj brali udział w działaniach wojennych od pierwszych godzin, no bo zostali oczywiście bodajże jako oficerowie, bo nie zwyczajni żołnierze i ten zresztą, ten jego brat padł gdzieś przy przekraczaniu granicy na Pomorzu, bo oni tam byli wcieleni do jakichś oddziałów Wehrmachtu, gdzieś tam pod Tczewem. Richard von Weizsäcker wspomina o tym i potem cały czas był na bombowcach niemieckich, był obserwatorem, czy przy karabinie maszynowym, coś w tym rodzaju. Był ranny i tak dalej. Po 1945 roku studiował prawo i bronił swojego ojca w tym drugim procesie norymberskim, bo jego ojca postawiono też jako wysokiego dyplomatę. I teraz zadaję pytanie, a tu młody, przepraszam za sformułowanie, gówniarz, Günterek Grass, prawda? No gówniarz w sensie świadomości.
Chciał bez takiego się bagażu intelektualnego, prawda?
Absolutnie, absolutnie bez żadnego. Chciał się dostać do marynarki wojennej. Zresztą to, jeśli się czyta Kacąt, Maus, Kot i Mysz, to widać wyraźnie ta fascynacja łodziami podwodnymi i tak dalej, i tak dalej.
Jak to u Danzingera.
No właśnie, się nie dostał i do końca nie wiadomo, jak to było z tym, czy on się zapisał, czy prawem kaduka go przeniesiono. Bo o ile do Waffen-SS na początku wojny rzeczywiście 1,80 m co najmniej, blondyni, niebieskoocy i mieli tu wyryte grupy krwi, no bo to najszlachetniejszy żołnierze, prawda, szeroko rozumianego Wehrmachtu, że jeśli zostanie zraniony, żeby od razu temu żołnierzowi, a nie temu zwyczajnemu dać właściwą krew. To były wtedy rzeczywiście elity, a potem brano siłą nieledwie. Ja nie chcę tu bronić Grasa, tylko chcę pokazać inny kontekst. Natomiast to, że on potem nie wyjawił tego, to ja też nie chcę go bronić, ale to był ogromny wstyd. To show how much you care, tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you in you's my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you, when you's my might, I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene.
Fragment wywiadu Małgorzaty Rybczyńskiej z Ginterem Grasem z 1992 roku.
Podczas spotkania w Warszawie powiedział pan, że nie lubi słowa pojednanie. Mamy jeszcze Polacy z Niemcami, Niemcy z Polakami, wiele do powiedzenia. Co jeszcze musi być powiedziane albo co jest ukrywane?
Das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen begann mit Verletzungen.
Kontakty polsko-niemieckie rozpoczęły się od naruszenia normalnych stosunków. Pierwsze tego rodzaju akty przemocy zostały dokonane na Polakach w roku 1939. Na początku II wojny światowej zginęły miliony. Później jednak historia się odwróciła. Niemcy przegrały wojnę i zaczęła się dziać krzywda tym, którzy żyli na Pomorzu, w Gdańsku, na Śląsku, w Prusach Wschodnich. Musieli opuścić swoją ojczyznę. O tych sprawach musimy mówić dziś w sposób otwarty. Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której będzie podtrzymywana argumentacja nacjonalistyczna.
Problem stosunków polsko-niemieckich, rozliczeń, winy i kary można znaleźć w bardzo wielu książkach Gintera Grasa. Fragment książki Idąc rakiem czyta Piotr Maciejewski.
Nie tylko Gustloff płynął w odległości 12 mil morskich od pomorskiego wybrzeża. Sowiecki okręt podwodny S-13 podążał tym samym kursem. Przedtem, wespół z dwiema innymi jednostkami bałtyckiej floty spod czerwonego sztandaru, w pobliżu miasta portowego Kłajpeda, o które toczyły się walki, na próżno czekał na statki wychodzące w morze bądź dostarczające posiłków resztkom czwartej armii. Dzień za dniem na horyzoncie nic się nie pokazywało. W trakcie daremnego stania na czatach kapitanowi S-13 mogłoby było przychodzić na pamięć toczące się przeciwko niemu postępowanie sądu wojennego, a więc i grożące przesłuchiwanie przez NKWD. Wczesnym rankiem 30 stycznia, dowiedziawszy się z radiotelegramu, że Armia Czerwona zdobyła port w Kłajpedzie, Aleksander Marinesko, nie zawiadamiając swego dowództwa, wskazał nowy kurs. Kiedy Gustloff przy Oksywskim nabrzeżu przyjmował jeszcze ostatnie fale uciekinierów, S-13 z 47 ludźmi i 10 torpedami na pokładzie zmierzał w kierunku pomorskiego brzegu.
Do książki Idąc rakiem wrócimy. Tymczasem z naszym gościem, profesorem Hubertem Orłowskim, przerwaliśmy rozmowę na porównaniu postawy Gintera Grassa ze znanym politykiem niemieckim.
I jeszcze raz chciałbym postawić tu wyraźnie, no to jeżeli Richard von Weizsäcker, który no był czynnym żołnierzem i w to w dość wysokim stopniu i uważaliśmy my, nasza klasa polityczna, żeby tak rzecz...
To były lata 90, kiedy on został.
Tak, tak, bo on był przecież, w tej chwili już nie pamiętam tych lat, ale to były lata wielkiej, wielkiej harmonii między nami, prawda? Bo ta, później zaczęło zgrzytać co nieco, ale te lata 90 były rzeczywiście i ja uważam zresztą Richarda von Weizsäckera bodaj za najlepszego w sensie intelektualnym prezydenta, niezależnie od tego wszystkiego. Ale jeżeli dokonujemy porównań, no to porównajmy nasz stosunek do byłego oficera Wehrmachtu, no bo on był oficerem Wehrmachtu, a ten był tylko, tak bym powiedział, i to przypinanie tego stygmatu SS wobec tego, przepraszam, raz jeszcze powtórzę, gówniarza, jest niepoważne. To znaczy, to nie jest podejście rasowego historyka, socjologa czy psychologa społecznego. Tak bym to ujął.
Ale pewien zarzut można postawić Ginterowi Grassowi. To jak się czyta jego powieść Idąc rakiem.
Tak.
To jest książka, w której opisana jest historia Gustloffa, tego statku, który został zbombardowany przez Rosjan i utonął z dużą ilością pasażerów. Nie wiem, ile tam było, 10 tysięcy ludzi.
Różnie, mówią od 8 do 10.
Do 10 tysięcy ludzi. No bodajże. I byli cywile i byli też oficerowie niemieccy też, prawda?
Więc to... Marynarze, tak, tak.
Także i tutaj Grass zestawia ofiary z katami i dla niego nie ma różnicy pomiędzy tymi, którzy ginęli w Polsce od ataku najeźdźców, niemieckich najeźdźców, a tymi, którzy zginęli wtedy na morzu, cywile, niewinni też, ale również oficerowie, którzy za chwilę pewnie by strzelali dalej do swoich przeciwników, więc to zrównanie jest wątpliwe tutaj. Tutaj można to Grassowi zarzucać jako nieumiejętność właściwej oceny wydarzeń.
Niestety muszę pani przyznać rację. Z tym, że nieco zmienię tok pani narracji, argumentacji. Ja na ten temat akurat tak się złożyło, dwukrotnie, trzykrotnie nawet taki esejik popełniłem i odwołałem się tam do kategorii bólu. To znaczy bólu w sensie psychicznym czy psychologicznym. Nie wiem, czy pani pamięta, jest tam opis sceny tonięcia czy zatonięcia Gustloffa. I najbardziej ekspresyjna i najbardziej przejmujący jest króciutki fragment, kilka chyba akapitów, który dotyczy tonięcia tej części Gustloffa, bo Gustloff był przecież przeznaczony nie na transportowiec wojenny, tylko był budowany w latach Prosperity III Rzeszy w połowie lat 30. jako statek wycieczkowy, na tamte czasy luksusowy w ogóle. Miał pokazywać no, konsumizm, dobrobyt III Rzeszy Adolfa Hitlera. I on dysponował wielkim basenem. Basenem, którym można było pluskać, płynąc na przykład do fiordów Norwegii i gdzie indziej. No i oczywiście basen nie został wymontowany na czas transportowania już rannych i tak dalej, tylko napchano tam mnóstwo ludzi. I nie wiem, czy tak było, ale u Grassa, podkreślam, opowiadam o tym tak detalicznie, ponieważ chcę dojść, spuentować pani bardzo bystre spostrzeżenie. Mianowicie, kiedy te torpedy radzieckie przeszyły w kilku miejscach kadłub, no to zaczęła się lać woda
do tego
z góry nawet, do tego, i tam były głównie, zdaje się, kobiety z dziećmi. I on to ujął bardzo ekspresywnie w ten sposób, że ku niebu wydarł się straszliwy krzyk kilku tysięcy głosów. Ja podjąłem ten wątek w mojej analizie, bo uważam, że on coś instynktownie, coś wyczuł, Günter Grass, ale na pewno właśnie z tej perspektywy ofiary. Mianowicie to, że każdy ból wyartykułowany, czy to ból jednostkowy, jednostki czy grupy społecznej, wyartykułowany w inny sposób kulturowy, jest już bólem przetworzonym. I tu wracam do tych amerykańskich badań. Jest taka amerykańska psycholożka Ellen Skerry, która napisała, że ból ten najwłaściwy nie może być wyartykułowany poprzez człowieka, bo wtedy już nie jest bólem tym najwłaściwszym. Że krzyk, płacz jest. Natomiast w momencie, kiedy to ubieramy w poemat, w wiersz, w powieść, nawet w tekst pogrzebowej mowy, jest już pewną taką
przetworzeniem
okupacji. I tu rzeczywiście Grass poszedł, jak gdyby widząc ofiary, a nie widząc tego, co się działo dookoła. Ma pani rację.
Bo wcześniej też był taki ból,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście.
I to było morze bólu.
Tak, tak.
To był tylko basen.
Tak.
Tak by to można zestawić. Tak. Jak historia literatury opisze Grassa. Wielki pisarz, człowiek pokolenia, bo to też chyba jest istotne, że on należał do tego wojennego pokolenia,
tak,
prawda, które musiało dokonywać bez przerwy obrachunku z przeszłością.
Tak.
I noblista, czyli człowiek uznany za człowieka wielkiego pióra. Co jeszcze?
Na kilka kwestii pani zwróciła to uwagę. Wyłuszczę na początek jedno, mianowicie kategorię pokolenia. On rzeczywiście uważał, że on ma obowiązek pisania nie tylko jako on, ale jako człowiek pokolenia 27, rocznika 1927. Jest to bardzo ważny rocznik, tak jak w dziejach naszej kultury, literatury oczywiście, mówi się o pokoleniu Kolumbów. I ten rocznik 27 jest nazywany w języku socjologii niemieckiej Waffenhelfer-Generation. To dałoby się przełożyć w sposób zrozumiały tak, że jest to Waffenhelfer-Generation, jest to pokolenie służb pomocniczych Wehrmachtu. Do Wehrmachtu wciągano wszystkich mężczyzn od pewnego roku życia, no ale potem brakowało nawet do obsługi dział przeciwlotniczych i tak dalej, i tak dalej. Wciągano młodzież, 16-latków, 17-latków. I to byli ci, on uważa, Grass, ale nie tylko on, badacze również, ci, którzy najbardziej oberwali, poszli absolutnie z entuzjazmem, bo byli wychowywani absolutnie w duchu nazistowskim. Szkoła była perfekt, kształtująca świadomość tych młodych ludzi. No i poszli z entuzjazmem walczyć za Adolfa Hitlera i dostali najbardziej po krzyżach, jeżeli wyszli z tego. I spora część z nich, również w polityce, potem bardzo szybko otrzeźwiała po 1945 roku i powiedzieli sobie ci, nie tylko ci zresztą, przedstawiciele tego rocznika, że my musimy coś zrobić w tym naszym kraju, żeby to coś się zmieniło. I w tej sytuacji Grass rzeczywiście był głosem tego pokolenia. To pokolenie odchodzi.
Pokolenie, któremu na początku drogi towarzyszyła Marlena Dietrich.
never wanted to. What am I?
Ale jedno jest pewne, że to jest absolutnie czołowy pisarz niemiecki.
Absolutnie tak? Tak, tak. Jeżeli wolno mówić o pierwszej lidze językiem sportowym, absolutnie tak. Gdańska trylogia zostanie...
W historii literatury.
Światowej. Światowej. On jest przełożony właśnie na wszystkie tak zwane wielkie języki kulturowe.
Pan profesor Hubert Orłowski był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję.
Dziękuję.
Kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się. Mariusz Siuda i Barbara Miczko-Malher. And if the winds burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I? I can't help it. What am I?